Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie wrócimy do konferencji poświęconej żołnierzom wyklętym. W programie także zajrzymy do Trzemeszna koło Gniezna, gdzie otwarto lapidarium na terenie dawnego cmentarza żydowskiego.
Po wybuchu II wojny światowej okupant zadecydował, że zrówna to miejsce z ziemią, czyli tutaj zniknęły wszystkie macewy. Nie było tu właściwie żadnego śladu namacalnego, że kiedykolwiek był tutaj cmentarz.
Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz opowie o rocznicy uwięzienia prymasa Wyszyńskiego i arcybiskupa Baraniaka. Odwiedzimy też nowe muzeum poświęcone historii Polski, które otwarto w Warszawie.
1500 metrów kwadratowych, opowieść o Polsce, ale opowieść także o tym, jak ta kolekcja Muzeum Historii Polski się tworzyła, bo to byli darczyńcy, to były bardzo ciekawe różne przedsięwzięcia, żeby tę kolekcję przedstawić. I poprzez kolekcję opowiadamy historię Polski.
Mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński o Muzeum Historii Polski. Te i inne tematy dziś w programie, a zaczynamy jak zawsze od muzyki.
Sometimes I think that love is somewhere. Living on an island all alone. I can see it in the darkness. I can feel it in the distance. And then it's gone. And then I know that it is time for me to go and find my favorite girl. When I look into her eyes, I see all the love there is in all the world. And it always will be. And it always will be. And it always will be. Always will be. There are some things I think about, and every time I do, it breaks my heart. And there is nothing I can do about this loneliness I feel when we're apart. I stop and curse the darkness and the distance, and then your face I see. And when I look into your eyes, I see all the love there is inside of me. And it always will be. And it always will be. And it always will be. It always will be. Will be. and it always will be.
Słuchacie historii żywej.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Za nami uroczysta msza święta w dawnym więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie. Tam torturowano późniejszego arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Poza nabożeństwem była też konferencja naukowców, ale zacznijmy od samej mszy.
Uroczystości były bardzo doniosłe. Tak jak pan redaktor wspomniał, rozpoczęliśmy w poniedziałek 25 września o godzinie 19 mszą świętą w dokładną rocznicę rewizji, jaka dokonała się przed laty w Pałacu Arcybiskupim w Warszawie. Wówczas zatrzymano kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, dzisiaj już błogosławionego Kościoła. To był jeden z najbardziej dramatycznych momentów w powojennej historii Polski. Władza komunistyczna zdecydowała się na bezpośrednią agresję skierowaną w osobę głowy polskiego kościoła, ale tego dramatu oczywiście ciąg był dalszy. Funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przez kolejne godziny przeszukiwali dokumenty, cały pałac arcybiskupi i w ostateczności zdecydowali się aresztować biskupa Antoniego Baraniaka, który pełnił wówczas funkcję dyrektora sekretariatu prymasa Polski. Biskupa Baraniaka osadzono w cieszącym się złą sławą w więzieniu na Rakowieckiej, w więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i przebywał tam przez 28 miesięcy. Jak wiemy z wielu audycji, które już przeprowadziliśmy o księdzu arcybiskupie, który od 1957 roku był metropolitą poznańskim, on przeszedł tam piekło, tortury psychiczne, fizyczne, dlatego też właśnie w tym miejscu 26 dnia każdego miesiąca spotykamy się, aby modlić się o wszczęcie jego procesu beatyfikacyjnego. Ale w tym roku, akurat we wrześniu, obchodziliśmy 70. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, zaczęliśmy mszą świętą, bardzo doniosłą, której przewodniczył arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski. Przybyło na nią wielu współbraci salezjanów, bo biskup Baraniak był salezjaninem z księdzem inspektorem Tadeuszem Mitrychem na czele, bardzo wielu wiernych, chór z salezjańskiej parafii z Żyrardowa, który uświetniał tą uroczystość. Niezwykle poruszająca homilia księdza arcybiskupa, w której przybliżył te momenty właśnie cierpienia na Rakowieckiej, odniósł się do nich, wskazując, że one dały podwaliny pod ostateczne zwycięstwo Kościoła nad komunizmem, bo jak wiemy, po uwolnieniu Baraniaka i Wyszyńskiego ci dwaj hierarchowie odegrali bardzo wielką rolę w tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce po 1956 roku. I to był ten pierwszy dzień. Salezjanie z Inspektorii Pilskiej razem z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL postanowili także uczcić jednak tego 26 także września, a więc dokładnie 70. rocznicę uwięzienia salezjanina arcybiskupa Baraniaka. Zorganizowaliśmy konferencję naukową pod hasłem Niezłomni liderzy Kościoła w czasach komunizmu wokół postaci kardynała Wyszyńskiego i arcybiskupa Baraniaka. I taka pierwsza radość, że sala się wypełniła po brzegi, co dzisiaj nie jest takim pewnikiem, jeśli chodzi o konferencje naukowe. Ja w wielu biorę udział i nieraz zdarza się, że tych zainteresowanych bezpośrednio jest rzeczywiście mało. Może dlatego, że wszystkie są dzisiaj transmitowane przez internet, także i te wykłady będą Państwo mogli obejrzeć w mediach społecznościowych czy stronie internetowej muzeum. W każdym razie podzieliliśmy naszą sesję na takie trzy bloki. W pierwszym bloku referatów ja przedstawiłem temat o salezjańskich męczennikach z krajów komunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Ksiądz arcybiskup Baraniak nie był jedynym salezjaninem, który w tych krajach cierpiał prześladowanie. Byli to współbracia zarówno z Chorwacji, z Węgier, Słowacji, Czech, Polski, ci, którzy pozostali na terenach ZSRR, a więc cała plejada mężnych postaci, którzy musieli dać świadectwo wierności Kościołowi. Ja się skupiłem głównie na tych, którzy są wyniesieni już na ołtarze lub którzy mieli jakiekolwiek związki z księdzem biskupem Baraniakiem. Isztwanie Sándorze, błogosławionym męczenniku czasu komunistów z Węgier, który pomimo tego, że jak wielu innych salezjanów po przyjęciu władzy przez komunistów uciekł z Węgier, ale jednak wyrzuty sumienia, że pozostawił swoich wychowanków, jakoś nie wiem, tak mocno szargały, że zaraz powrócił, rozpoczął taką tajną pracę wśród młodzieży, za co został aresztowany i oczywiście skazany na karę śmierci. Postacią był ksiądz Tytus Zeman, Słowak, także niezwykła postać. On z kolei przemycał chłopaków, którzy chcieli zostać księżmi z komunistycznej Czechosłowacji do Austrii, dalej do Włoch. Udało mu się takie 3 transporty zorganizować, ale niestety służba bezpieczeństwa namierzyła ten proceder. On został też aresztowany, wiele lat przebywał w więzieniu, wyszedł z tego więzienia, ale miał tak wyniszczony organizm, że wkrótce zmarł. Takim pięknym owocem jego postawy i posługi było to, że wszyscy ci chłopcy, ponad 30 zostało księżmi, salezjanami, pracowali na całym świecie i kiedy się przypatrzymy tej liście, jak wielkie dzieła im się udało zrobić. Tam były wśród nich byli misjonarze w Korei, w Japonii, wybitni teolodzy, pracownicy uniwersytetów, jeden z nich twórca stacji radiowej w Stanach Zjednoczonych, byli organizatorami placówek dla emigracji słowackiej, a więc coś niesamowitego. Można powiedzieć, ofiara jednego kapłana, która przysłużyła się temu, że posługę kapłańską, salezjańską mogło pełnić ponad 30 innych młodych ludzi. I wreszcie też przypomniałem postać biskupa Szczepana Trochty. O nim kiedyś też mówiliśmy na naszej antenie, bo to kardynał z Czech, biskup Litomierzyc, który kilkanaście lat spędził w więzieniu komunistycznym. Wcześniej był więziony przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Terezinie, Mauthausen-Gusen-Dachau. On się przyjaźnił z wieloma Polakami, także z biskupem Baraniakiem, który zresztą uczestniczył w jego pogrzebie w 1976 roku. On zmarł w takich niewyjaśnionych okolicznościach. Potem pan profesor Ładka skupił się na uwięzieniu jako kluczowym momencie biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedstawił bardzo dokładnie, jak wyglądała ta tragiczna noc, ale też jakie były owoce tych niemal 3 lat przebywania księdza prymasa w odosobnieniu, bo przecież największym owocem była nowenna i obchody milenium Chrztu Polski, które stały się takim starciem, decydującym starciem w walce o rząd dusz z komunistami. Ksiądz profesor Józef Marecki, bardzo zasłużony dla badań nad Kościołem w czasach komunistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, opowiedział o księżach archidiecezji krakowskiej więzieni w okresie komunistycznej dyktatury. I druga część referatów dotyczyła już bezpośrednio tych kapłanów, którzy byli więzieni na Rakowieckiej. A więc pani Ewelina Ślązak z IPN-u z Łodzi opowiedziała o niezwykłym, bardzo znanym w Polsce duchownym ojcu Tomaszu Rostworowskim, jezuicie, o jego działalności duszpasterskiej, ale także o procesie i pobycie właśnie w więzieniu na Rakowieckiej. Młody historyk, pan Przemysław Pazik, doktor z Uniwersytetu Warszawskiego, opowiedział nam o postaci księdza Zygmunta Kaczyńskiego. To znowu wybitna postać duchownego, zaangażowanego społecznie, ale też i politycznie, bo wchodził w skład polskiego rządu na wychodźstwie w czasie wojny, a później Był redaktorem jednego w tych pierwszych latach powojennych tygodnika katolickiego, tygodnika warszawskiego. No i pan Pazik zadał takie pytanie, czy ksiądz Kaczyński był więziony jako kapłan, jako działacz, czy polityk? Myślę, że te wszystkie sfery jego zaangażowania zadecydowało o tym, że był więziony na Rakowieckiej i z więzienia nie wyszedł. I wreszcie ksiądz Bogusław Kozioł, też znany naszym słuchaczom, bo wielokrotnie gościł na antenie Radia Poznań, postulator generalny Towarzystwa Chrystusowego, opowiedział historię księdza Rudolfa Marszałka. To także temat bliski nam, Wielkopolanom, kapelana między innymi Brygady Świętokrzyskiej, między innymi Brygady Narodowych Sił Zbrojnych, Flamego Bartka, także człowiek, który wiele lat spędził w Poznaniu na placówce Chrystusowców. On także został więźniem Rakowieckiej, został stracony, do dzisiaj jego ciała nie odnaleziono, ale w Poznaniu upamiętniliśmy tę postać, jedną z ulic jego imienia. No i wreszcie trzeci dział tej naszej konferencji to dyskusja panelowa niezwykle ciekawa z udziałem pana profesora Konrada Białeckiego z Poznania, pana profesora Filipa Musiała, który jest dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i dyrektorem Krakowskiego Oddziału IPN i wreszcie pana profesora Pawła Skibińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest jednym z najlepszych specjalistów biografii księdza kardynała Wyszyńskiego. No bardzo wiele ciekawych wątków, także wielkopolskich, o co zadbał pan Konrad Białecki. Ten panel prowadził Jarosław Wróblewski, także państwu znany. Więc było bardzo ciekawie, bardzo godnie, donośnie, a frekwencja i zainteresowanie świadczą o tym, że są to tematy na czasie, że warto przy okazji roku arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który będziemy obchodzić w 2024 roku, warto takie inicjatywy podjąć, bo widać, że wciąż cieszą się zainteresowaniem.
Jeszcze zostajemy w Warszawie, ale temat już inny. Ten weekend to czas otwarcia Muzeum Historii Polski w Warszawie na Cytadeli. No rozumiem, że jako historyka to otwarcie księdza cieszy.
Każda tego typu placówka, która jest przygotowana w taki nowoczesny sposób, bo dzisiaj o historii trzeba rozmawiać i pokazywać ją w sposób nowoczesny, to niezwykle ważne miejsce, w którym pielęgnujemy pamięć o ważnych wydarzeniach z dziejów naszej ojczyzny. To jest o tyle ważne, że w Warszawie to już jest kolejne miejsce, które będzie po prostu warto odwiedzić. Zaczynem stało się Muzeum Powstania Warszawskiego, które zostało przygotowane w nowoczesny sposób i do dziś tłumy odwiedzają tą placówkę muzealną. Mamy Muzeum Katyńskie, także teraz Muzeum Historii Polski. Mamy nadzieję, że kiedyś Muzeum na Rakowieckiej też stanie się takim bardzo atrakcyjnym miejscem, ale jest też Muzeum Księdza Popiełuszki z tych mniejszych, więc bardzo ważne wydarzenie i serdecznie zachęcam państwa, żeby odwiedzać Warszawę, żeby także korzystać z tej oferty muzealnej, bo to nie jest czas stracony. Tam rzeczywiście możemy się wiele dowiedzieć w atrakcyjny sposób o naszej polskiej historii.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Za chwilę kolejne tematy, najpierw jednak gramy. Sięgamy po dawny przebój. W tym tygodniu na Festiwalu Teatralnym w Poznaniu pokazywany jest m.in. spektakl o Krzysztofie Krawczyku. Zatem teraz jego wielki przebój.
Już prawie noc, czas na powroty i taki śpią i samochody przy domach wzdłuż przywarowały już. Pod oknami gdzieś by się szło, coś by się chciało. Już prawie noc, a mnie wciąż mało i nosi mnie po mieście czort wie gdzie. Czy dziś pożyło, jak minął dzień? Czy ci się coś skończyło? Czy może dziś coś się zaczęło? Ci kto nie dzień. Czy warto się obejrzeć, czy stala mu zawołać, żegnaj dniu. Już prawie noc, a w taką ciszę słyszę i serce jak na alarm bije w tak. I to jest to, i po cóż słowa, niech przyjdzie noc bez księżycowa, bez słoni bzu, lecz z tobą właśnie tu. Dzisiejszy jak minął dzień. Czy warto się obejrzeć, czy stala mu zawołać, żegnaj dniu. Jak minął dzień, już kartkę z kalendarza na nowo zmień. Niech nic się nie powtarza, a ty, a ja zmieniamy się co dnia. Ktoś może z gwiazd wróży, co niesie czas, co jutro czeka nas.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Sporo już się udało, ale nadal sporo do zrobienia. Wracamy do tematu żołnierzy wyklętych, o dotychczasowej pracy w odkrywaniu losów żołnierzy niezłomnych, a także o wyzwaniach przed naukowcami. Kacper Witt rozmawiał z profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, doktorem habilitowanym Piotrem Niwińskim.
Sporo wam się udało przez te lata dokonać, jeśli chodzi o pamięć o żołnierzach wyklętych, ale mam takie wrażenie, że sami sobie rzucacie wyzwanie, że jeszcze sporo tej pracy przed wami.
My wiemy, że jeszcze jest sporo pracy przed nami. Wiemy, że to, czym żeśmy zaczęli, rzeczywiście jest tutaj grono historyków, które zaczęło tą pracę i jakąś pracę już wykonało, ale wiemy, że tak naprawdę jest to tylko taki czubek tej całej góry, która przed nami jeszcze jest. Widzimy dopiero po tej olbrzymiej ilości materiałów, jak bardzo skomplikowany, jak potężny jest ten ruch, który staramy się opisać. I wiemy, jak tak naprawdę ubogie do tej pory były te nasze prace. Także przed nami tak naprawdę jeszcze olbrzymia masa roboty.
To jeśli mówimy o badaniach naukowych, a jeśli chodzi o takie uświadamianie społeczeństwa, jak pan obserwuje na przestrzeni lat, jak to się zmieniało, jak to teraz wygląda?
No bez wątpienia w tej chwili już jest nieco inaczej. To znaczy się, nie jestem aż takim optymistą, żeby mówić, że tutaj rzeczywiście się zmieniło to diametralnie. Natomiast w porównaniu z latami 90. to dzisiaj społeczeństwo ma już większą wiedzę. Aczkolwiek myślę, że pewna fala już odpłynęła. Coraz częściej spotykam się z naprawdę młodymi ludźmi, uczę na uniwersytecie, spotykam się ze studentami, którzy przychodzą na uniwersytet i ze zdziwieniem dowiaduje się, że dla części tych młodych ludzi pojęcie żołnierz podziemia niepodległościowego, żołnierz wyklęty jest kompletnie nieznane. Dla nich takie pseudonimy jak Łupaszko, Zapora czy Warszyc kompletnie nic nie mówią. Okazuje się, że według nich nie spotkali się z tymi zjawiskami w swoim piktograficznym komórkowym, facebookowym świecie i chyba ta popularyzacja powinna również przenieść się na te platformy.
To wynika z zaniedbania, powiedzmy, szkoły, czy zaniedbania może wynoszonego z domu? Jak to wygląda? Bo ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja w szkole średniej na lekcji ani razu nie usłyszałem o kimś takim jak żołnierz wyklęty. Gdybym sam sobie tego w internecie nie doczytał, to podejrzewam, że na studia też poszedłbym nie wiedząc zupełnie nic o tym.
No bez wątpienia też problemem jest program nauczania w szkołach, kiedy de facto historia kończy się na początku XX wieku. Dobrze, jeżeli zahaczymy o II wojnę światową, aczkolwiek bardzo rzadko, a zjawisko żołnierzy wyklęci już są dla samych maturzystów tuż przed samym końcem nauki gdzieś tam szybko rzucone, ewentualnie, jak to się mówi, do doczytania. Ale to też nie może wszystkiego tłumaczyć, bo te programy się zmieniają. W tej chwili są coraz bardziej normalnie skonstruowane, takie jest moje zdanie. Ale brakuje tej nowej tkanki, tego nowego elementu, który by pchnął młodych ludzi do nawet poszukiwania wiedzy na ten temat. Ja myślę, że po prostu ta wielka rewolucja, która w tej chwili następuje, ta zmiana w mentalności pozyskiwania informacji, mija takie pokolenie jak ja. Ja nie jestem w stanie stworzyć filmiku na TikToku, który dla młodego człowieka by trafił. Ja mogę dać materiały, natomiast musiałby ktoś to zrobić. I myślę, że ta wyrwa się chyba powoli powiększa. Mam nadzieję, że nie będzie to stały proces, że uda się jednak to wyprostować.
Słuchacie programu Historia Żywa.
A za chwilę kącik historyczny Adama Sołtysiaka i Mikołaja Klorka. Jak zawsze panowie przygotowali ciekawy temat, najpierw jednak gramy. Był Krzysztof Krawczyk, teraz Elvis. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.
Historia żywa.
Porozmawiamy dziś o powstaniu polskiego państwa podziemnego. Często mówi się, że była to największa podziemna armia w Europie, ale jakie były jej początki?
No jej początki to tak naprawdę koniec obrony Warszawy i jej kapitulacja. 27 września 1939 roku do Warszawy. Oczywiście niezwykły sposób, bo materiał ten nadaje się na film sensacyjny, dociera major Galinat. Major Galinat jest wysłannikiem marszałka Rydza-Śmigłego, który w prototypowym samolocie ewakuowanym do Rumunii razem z pilotem przedziera się nad już okupowaną Polską, jak to wiemy z relacji majora Galinata, leci nad wierzchołkami drzew i wlatuje do Warszawy, ląduje na mokotowskiej lotnisku i tam przekazuje rozkaz. Rozkaz pisemny, napisany na jedwabnym materiale o organizacji struktur konspiracyjnych polskiego wojska, a przy tym także polskiego państwa podziemnego. Co ciekawe, generał Rydz-Śmigły nie do końca zdawał sobie sprawę, kto w walczącej Warszawie z wyższych dowódców jeszcze przebywa, stąd też cały rozkaz był podpisany przez marszałka, ale było zostawione wolne miejsce, aby już major Galinat zgodnie ze swoją decyzją, a przypomnijmy, że był także specjalistą właśnie od wywiadu i walki, dywersji pozafrontowej, wskazał tego z wyższych oficerów, czy generała, który miał zostać pierwszym dowódcą służby zwycięstwu Polski, bo tak ta organizacja miała się nazywać.
Później ta organizacja zmieniła nazwę na Związek Walki Zbrojnej, który z kolei w 1942 roku przekształcił się w Armię Krajową. Początki polskiego państwa podziemnego to decyzja tych najwyższych dowódców, ale wiele organizacji powstawało spontanicznie. Organizowane były przez oficerów, którzy z rozbitych armii podejmowali decyzję o konspiracji.
Tak, pamiętajmy, że służba zwycięstwu Polski, później przemianowana przez generała Sikorskiego na Związek Walki Zbrojnej, zaczęła swoją tak naprawdę organizację od skupienia setek małych organizacji, które jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać w całej Polsce. To jest znakomity dowód na to, że ta powszechny opór był na terenach zajętych i przez armię niemiecką, i przez armię sowiecką absolutnie powszechny, tak? I zaczyna skupiać nie dość organizacje wojskowe, które powstawały w dwójnasób, albo przez inspirowane przez podoficerów lub oficerów z rozbitych jednostek, którym udało się uciec z niewoli i w jakichś miejscach się zaszyć, albo powrócić do swoich miejsc zamieszkania, ale także były to organizacje tworzone oddolnie przez oficerów wywiadu lub oficerów i podoficerów dywersji pozafrontowej i to na przykład ma miejsce w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Śląsku, bo tam takie struktury były przygotowywane, one nie zostały aktywowane z uwagi na błyskawiczność całej kampanii, ale te tereny dowództwo polskie przewidywało właśnie, że na tych terenach takie organizacje działające za frontem miały powstać. No tu te wszystkie struktury posłużyły do tworzenia tych pierwszych organizacji konspiracyjnych, które bardzo często bez względu na konotacje polityczne także, bo pamiętajmy, że każde stronnictwo polityczne w okresie okupacji także budowało swoje struktury siłowe, zaczęły skupiać się w jedno, pod jednym dowództwem i właśnie to zaowocowało, że 14 lutego 1942 roku powstaje Armia Krajowa jako organ bojowy Polskiego Państwa Podziemnego, który też był fenomenem na skalę europejską.
Na początku wspomniałem o tym, że była to największa podziemna organizacja w Europie. To faktycznie tak było?
Tak. Pamiętajmy jednak, że jeśli chodzi o ilość członków, no to jednak partyzantka jugosłowiańska no biła tu wszystkie organizacje konspiracyjne w całej Europie na głowę, bo tam tych żołnierzy, partyzantów dowodzonych przez późniejszego marszałka Tite, no były setki tysięcy, ale pamiętajmy, że konspiracja Polskiego Państwa Podziemnego to była jedna z najlepiej zorganizowanych organizacji podziemnej Europy, bo nie tylko posiadała swój organ wojskowy, jakim była Armia Krajowa, ale także posiadała całą organizację, ale i infrastrukturę państwa, tylko działającego w konspiracji. Więc oprócz rządów, oprócz organów terenowych administracji mieliśmy szkolnictwo na wszystkich poziomach, oczywiście konspiracyjne. Polskie Państwo Podziemne posiadało także organy, które organizowały jego pracę, więc także pozyskiwały w sposób legalny lub półlegalny środki pieniężne, które organizowały fabryki, szczególnie zbrojeniowe, czy zajmowały się na przykład komunikacją z rządem na uchodźstwie, czyli rządem londyńskim.
Z jednej strony słyszymy, kojarzy nam się Państwo Podziemne z akcjami głośnymi, no ale też były takie akcje, które wykonywane były każdego dnia.
Cała struktura Państwa Podziemnego, Polskiego Państwa Podziemnego i działanie także Armii Krajowej jako tego organu bojowego miało za zadanie w bliżej nieokreślonej przyszłości wywołać powszechne powstanie. Te wszystkie działania były ukierunkowane właśnie na ten jeden cel, co powodowało, że oprócz akcji doraźnych, obrony, dywersji, samoobrony, pozyskiwania środków do tej walki, trzeba było szkolić, trzeba było gromadzić środki do walki, nie tylko bojowe, ale także sanitarne, wyżywienie, opracowywać plany i to było ten dzień powszedni polskiej konspiracji, czyli szkolenia, produkcja i to jest coś, co odróżniało konspirację polską od innych konspiracji narodów podbitych przez Niemców lub przez Rosję sowiecką. Chyba najlepiej to pokazuje program Szarych Szeregów, czyli konspiracyjnego harcerstwa, które także zostało zawiązane, czyli ten ich program Dziś, Jutro, Pojutrze, które nie tylko szykował młodych harcerzy do działań bojowych czy do działań w ramach konspiracji, ale przygotowywał ich także przez możliwość uzyskania wykształcenia czy zawodu do działań, które będą po wojnie. I to jest ten właśnie fenomen Polskiego Państwa Podziemnego.
Historia żywa.
To ważne i niezwykle rzadkie odkrycie archeologiczne. W Sierpówku pod Szamotułami badacze odnaleźli grobowce megalityczne sprzed kilku tysięcy lat. O odkryciu poinformował National Geographic Polska. Czym są i kiedy powstały? O tym Kacper Witt.
Niedawno naukowcy z Wydziału Archeologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odkryli 5 grobowców kujawskich w Sobocie pod Rokietnicą. Dokonali tego, podobnie jak pod Szamotułami, z powietrza za pomocą lotniczego skanowania laserowego. Teraz archeolodzy poinformowali o możliwym odkryciu 4 cmentarzysk grobowców megalitycznych. Wszystko w podszamotulskim Sierpówku, kilkadziesiąt kilometrów od Rokietnicy. Czymże jest megalit? To inaczej ogromna konstrukcja grobowa z głazów lub nasypów ziemnych. W Europie najstarsze z nich odkryto we Francji i datuje się je na około 4800 do 4300 lat przed naszą erą. Na terenie Polski zaczęto je budować na początku 4 tysiąclecia przed naszą erą. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie wybudowano te znalezione pod Szamotułami. Wiadomo jednak, że są duże. Każde z nich może składać się z od 2 do 6 grobowców, w tym jeden z nich może mierzyć nawet 140 metrów, co stawiałoby go wśród największych tego typu znalezisk w Polsce. Jak przekazała National Geographic Polska dr Danuta Żurkiewicz z UAM, grobowce są nadzwyczaj dobrze zachowane, jednak i tak czas odcisnął na nich spore piętno. Teraz naukowcy zajmą się ich konserwacją i dalszymi badaniami.
Za chwilę opowiemy o Stanisławie Staszicu. Najpierw jednak muzyczny przerywnik z dawnych lat.
Słuchacie historii żywej.
Za kilka minut opowiemy o Stanisławie Staszicu. Najpierw jednak ważne wydarzenie spod Gniezna. W Trzemesznie ukończono lapidarium, czyli miejsce po byłym cmentarzu żydowskim, gdzie złożono znalezione jeszcze w mieście nagrobki po żydowskich mieszkańcach tej miejscowości. Ten projekt zaangażował sporo osób z Trzemeszna i przyniósł już efekty międzynarodowe. Rafał Muniak.
Na pożydowskim cmentarzu w Trzemesznie modlitwa za zmarłych zabrzmiała pewnie po raz pierwszy od co najmniej początku II wojny światowej.
Dziękuję Państwu bardzo w imieniu rabina Szudrycha i też w imieniu swoim za to wszystko, co zostało zrobione, oddanie sprawiedliwości, godności tym, których rodziny zostały pomordowane.
Mówił rabin Łodzi Dawid Szychowski.
Fakt, że jesteśmy tutaj, to znaczy, że udało się osiągnąć jakieś porozumienie.
Rabin dziękował dlatego, bo społecznikom z Trzemeszna udało się przywrócić pamięć po żydowskich mieszkańcach tych ziem.
Oczywiście po wybuchu II wojny światowej okupant zadecydował, że zrówna to miejsce z ziemią, czyli tutaj zniknęły wszystkie macewy.
Mówi społecznik Renata Pałucka.
Nie było tu właściwie żadnego śladu namacalnego, że kiedykolwiek był tutaj cmentarz. I to wszystko po prostu zarastało. Były samosiejki, zakrzaczenia, więc jeszcze 2,5 roku temu nie bylibyśmy w stanie nawet wejść tutaj 3 kroków na teren tego cmentarza. Tak było tutaj zaniedbane i porośnięte. Nawet w świadomości mieszkańców Trzemeszna to, że tutaj jest w ogóle cmentarz żydowski, to już ta pamięć zanikała.
Ten cmentarz jest częścią naszej tożsamości.
Mówi wiceburmistrz Trzemeszna Dariusz Jankowski.
W sposób haniebny macewy z tego cmentarza zostały zniszczone przez Niemców. To była taka idea, żeby z jednej strony macewy wróciły na teren cmentarza i one mogą tylko wrócić w formie lapidarium.
Tymczasem społeczność żydowska miała swój duży wkład w rozwój Trzemeszna, a nawet jego obronę przed Niemcami, dodaje burmistrz.
Warto podkreślić, że Żydzi byli także założycielami ochotniczej straży pożarnej w Trzemesznie, straży ogniowej. Są też podpisani pod statutem końcówka XIX wieku. Dwóch przedstawicieli społeczności żydowskiej na przykład zostało rozstrzelanych w masowej egzekucji w Kocinie 5 października 1939 roku.
Czyli byli obrońcami Trzemeszna, tak?
Tak.
Dlatego kiedy ponad 20 lat temu podczas remontu ulic w Trzemesznie zaczęły pojawiać się kamienne tablice z żydowskich nagrobków, ludzie postanowili wskrzesić pamięć o Żydach.
Część osób, która w ogóle wiedziała o tym, czuła taką potrzebę, że coś trzeba z tymi macewami zrobić, że ich miejsce na pewno nie jest gdzieś tam złożone na zrekultowanym wysypisku. W kwietniu bodajże 2021 roku ja z moim mężem, z panem Zygmuntem Nowaczykiem poszliśmy na to wysypisko odpadów. Oczywiście dokumentację zrobiliśmy tych fragmentów macew, które potem posłużyły, żeby przekazać je judaiście, które nam te fragmenty przetłumaczył. Po kolei żeśmy to składali. Część grupy składała te macewy, część grupy zajęła się archiwum, poszukiwaniem właśnie tożsamości osób, które spoczywają na tym cmentarzu. Udało się znaleźć rzeczywiście akty zgonów większości osób, które mamy tutaj na macewach. Doszliśmy do historii.
Prace społeczników ruszyły 2 lata temu, ale nie ograniczały się tylko do odnawiania nagrobków. Postanowili wskrzesić pamięć o konkretnych osobach, mówi społecznik Katarzyna Sudej.
Agnieszka Kostuł znalazła judaistę pana Sławka Pastuszkę, który jest specjalistą od cmentarzy i który przetłumaczył nam te inskrypcje, czyli poznajemy imiona mężów, ojców. Na przykład z jednej z inskrypcji dowiadujemy się, że niedawno ta osoba świętowała 50. rocznicę ślubu.
Takich miejsc jak Trzemeszno, gdzie przed wojną mieszkali Żydzi, w Wielkopolsce i na Kujawach było dużo, mówi dyrektor Muzeum z Inowrocławia Marcin Woźniak.
Ta rola była bardzo mocna, bo Żydzi byli grupą bardzo silną ekonomicznie, bardzo bogatą. I ta społeczność nadawała bardzo często rytm ekonomicznemu, gospodarczemu życiu takich małych miasteczek.
Ta liczba malała, szczególnie malała po 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W drugiej części połowy XIX wieku dochodziło do 400 osób populacji tej narodowości żydowskiej, ale systematycznie ta liczba malała i tak naprawdę kres obecności żydowskiej w Trzemesznie i tego cmentarza również, to jest niestety początek II wojny światowej.
W waszym muzeum się jeszcze zachowały pamiątki z Trzemeszna, tak? Z synagogi.
W Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu rzeczywiście znajduje się bardzo wyjątkowy zestaw pamiątek z Trzemeszna, z synagogi, bo jest to bardzo duży fragment wyposażenia srebrnego tego miejsca. On jest o tyle ważny i interesujący, że to stanowi pewien zestaw, pewien komplet. W zbiorach polskich muzeów te pamiątki synagogalne, one często są bezimienne. Wojna to sprawiła, z rozproszonych miejsc. Natomiast tutaj mamy zestaw kilkunastu przedmiotów dokładnie z tego miejsca z Trzemeszna, na których są inskrypcje. I to jest też fascynujące, że na tych inskrypcjach są imiona, nazwiska Żydów z Trzemeszna. niektórych osób, które mamy tu na Macewa.
A trzemeszyński projekt, który trafił do internetu, sprawił, że ludzie nawet z daleka znajdują swoje korzenie w Wielkopolsce, dodaje Katarzyna Sudej.
Mieliśmy w sierpniu bardzo miłą wizytę. Przyjechały panie Dorit Brown i jej siostra Gabriela, przyjechały z Londynu. A tu w Trzemesznie urodziła się ich prababcia Paula Fuchs z domu Leventhal.
To bardzo wzruszający moment. Panie, które się nie spodziewały, nie wiedziały, że istnieje takie małe miasto Trzemeszno, przyjechały tutaj i okazało się, że ich korzenie gdzieś tam sięgają tego Trzemeszna.
Uczestnicy uroczystości odczytali też imiona i nazwiska 36 ostatnich Żydów z Trzemeszna, którzy w czasie II wojny światowej zostali przez Niemców wywiezieni do getta w Piotrkowie Trybunalskim. Lapidarium w Trzemesznie powstało dzięki finansowej pomocy Żydowskiego Instytutu Historycznego, Fundacji Dziedzictwa Kulturowego z Warszawy, Żydowskiej Gminy Wyznaniowej z Poznania i samorządu Trzemeszna.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Za nami 12. edycja pilskiego spotkania staszicowskiego. Historycy i badacze opowiadali o najbardziej znanym pilaninie Stanisławie Staszicu. Oświeceniowy myśliciel i miłośnik nauki tworzył broszury Przestrogi dla Polski, które wywarły ogromny wpływ na powstanie Konstytucji 3 maja. Przyczynił się też do rozwoju przemysłu i górnictwa. Nie tylko inicjował powstanie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w Świętokrzyskim, ale sam zajmował się badaniami geologicznymi. Z Józefem Olejniczakiem, historykiem, jednym z prelegentów, rozmawiał Przemysław Stochaj.
Polacy znają Stanisława Staszica, człowieka, którego dzieła wpłynęły pośrednio czy bezpośrednio na przepisy, które znalazły się w Konstytucji 3 maja. O jego rodzinie niewiele wiemy.
No bo mówimy o okresie staropolskim, czasach bardzo dawnych, gdzie informacji o ludziach żyjących jest niewiele. Takie podstawowe informacje o rodzinie Staszicu znajdziemy w jego autobiografii. On tam napisał, że pochodzi z rodziców powszechnie napisał, kim był jego dziadek, burmistrzem pilskim, kim był jego ojciec, też był burmistrzem pilskim, ale to wszystko, co napisał w swojej autobiografii, ale napisał, że oni prowadzili walkę w obronie praw miejskich, bo pamiętajmy, mówimy o okresie staropolskim, Rzeczpospolita jest szlachecka i szlachta decyduje o tym, co się w tym państwie i jak dzieje. Starosta ujsko-pilski był urzędnikiem królewskim, był szlachcicem. Miasto Piła było miastem królewskim, miało swój własny samorząd, ale jednak tym pośrednikiem między magistratem pilskim a królem był starosta ujsko-pilski, więc wszystko, co się tutaj działo, musiało przejść przez starostę i dalej mogło pójść na przykład do dworu królewskiego. O tym napisał bardzo oględnie Stanisław Staszic w swojej autobiografii, ale do tych materiałów nikt wcześniej nie dotarł. Poza Franciszkiem Żmidzińskim, takim historykiem, który działał tutaj w latach 60., on zajmował się historią starosta ujsko-pilskiego. Postanowiłem pójść jego śladem i odnalazłem te dokumenty w aktach Grodu Wałeckiego w Archiwum Poznańskim, a nawet więcej takich dokumentów, w których co róż pojawia się nazwisko. Andrzej Staszic, Wawrzyniec Staszic, pojawia się też Antoni Staszic, który był bratem Stanisława, a pisarzem miejskim za Wawrzyńca Staszica. Wawrzyniec to ojciec, był jeszcze bardzo dawno temu w XVII wieku. Piotr Staszic taki jest w dokumentach, też był burmistrzem, był wójtem, był adwokatem, czyli obrońcą sądowym. Czyli to byli ludzie, którzy jednak wyrastali ponad przeciętność.
Podczas wykładu wspomniał pan, że rodzina Staszyców stała na czele buntu mieszczań w regionie pilskim. Przeciw czemu był ten bunt?
Bunt był o to, żeby zachować prawa i przywileje miasta. Jak lokowano miasta, król lokował miasta, jak to miasto powstawało, ten dawał mu przywilej lokacyjny i tam definiował, jakie to miasto ma prawo. Na przykład prawo do korzystania darmowego z lasów, które są wokół Piły. Oczywiście tutaj na miejscu był urzędnik królewski, starosta. No i oczywiście oni byli zainteresowani tym, żeby możliwie dużo z tej dzierżawy wyciągnąć dla siebie oczywiście. Czasami respektowali dawne prawa i przywileje, a czasami ich nie respektowali. I o to powstawały spory. Do takiego bardzo poważnego starcia doszło w 1752 roku, kiedy na czele buntu mieszczan stanął Wawrzyniec Staszic, który nie był wtedy burmistrzem pilskim, był człowiekiem poza jakimiś urzędami, ale był człowiekiem, który miał tutaj jakąś rangę, miał znaczenie. Ponieważ pod starości rezydujący w Łubiance ograniczał prawa mieszczan nie tylko pilskich, bo w końcu w tym starostwie były też miasta takie jak Jastrowie, Ujście. Udało się Wawrzyńcowi Staszycowi namówić przedstawicieli tych wszystkich trzech miast, a także okolicznych wsi do wspólnego wystąpienia. Bo jak występujemy wspólnie, to jesteśmy silniejsi. I podpisali taką umowę, która została przez przeciwnika, czyli przez starostę, pod starościego uznany za bunt, spisek, rebelię i tak dalej. Takie słowa pojawiają się w tych dokumentach.
Wawrzyń Staszyc odpowiedział za to, nie wiem, trafił do więzienia?
Nie znalazłem takiej informacji, czy trafił do więzienia. Natomiast więziony był jego ojciec, czyli dziadek Stanisława, Andrzej Staszic, który w 1730 roku został skazany na 12 tygodni więzienia oraz na zapłatę 100 grzywien polskich, czyli całkiem dużo. Za bunt, za nieposłuszeństwo staroście. Za to, że kwestionuje się władzę starosty, jego uprawnienia, bo my wiemy, że te uprawnienia są inne, czyli inaczej, że my mamy jakieś swoje prawa, do których starosta się nie stosuje.
Czyli tak naprawdę rodzina Staszyców była buntownicza dosyć.
Tak to na pewno wyglądało z punktu widzenia starostów, natomiast z punktu widzenia miasta to była po prostu rodzina, która walczyła o prawa, które im się należały.
Myśli pan, że rodzina Stanisława Staszica wpłynęła mocno na jego poglądy? Na jego późniejsze dzieła?
Myślę, że tak. W końcu w takiej atmosferze wyrósł. W atmosferze szacunku dla swojego dziadka, dla szacunku dla swojego ojca. On w końcu widział, jak oni pracują, jak funkcjonują. Urodził się w 1755 roku, czyli musiał być świadkiem tych zdarzeń z początku lat 70., prawda? On to wszystko widział, czuł. Widział, że pozycja mieszczan w tej Rzeczypospolitej Szlacheckiej jest bardzo słaba, że oni są tak spychani na margines. Są, bo są, prawda? Ale jednak to jest państwo szlacheckie. On to znajduje odzwierciedlenie w jego późniejszych pismach politycznych, prawda? Kiedy on stara się naprawić tę Rzeczpospolitę, która tak funkcjonowała.
Historia żywa.
Stanisław Staszic, wielka postać na zakończenie naszego programu. A więcej historii za tydzień po 22. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. Żegnamy się filmowym hitem z dawnych lat. Dobranoc. Second time.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.